Raz jeszcze dzień dobry, z tej strony Kazimierz Antar. Chciałem powitać naszych gości, którzy będą uczestnikami panelu otwierającego, w którym porozmawiamy sobie na temat inicjatyw zarówno ze strony Ministerstwa Rozwoju, jak i również inicjatyw uczelnianych, inicjatyw dużego biznesu, dużego przemysłu, ale również porozmawiamy sobie przez chwilkę na temat możliwości wzmocnienia ekosystemu startupowego w ramach szeroko pojętej koncepcji przemysłu 4.0 i inicjatyw, które w tej chwili mają w Polsce i nie tylko w Polsce, na całym świecie miejsce. Chciałbym zaprosić uczestników panelu, pana dyrektora Departamentu Innowacji, pana Jana Staniłko, który jest odpowiedzialny za rozwój Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości. Chciałbym zaprosić pana prorektora do spraw rozwoju Politechniki Warszawskiej, pana profesora Stanisława Wincenciaka. Chciałbym zaprosić pana Tomasza Kibila, dyrektora zarządzającego EY, odpowiedzialnego za globalnie za kwestie internetu rzeczy, oraz pana Piotra Pietrzaka, Chief Technology Officer IBM, odpowiedzialnego również za kwestie ekosystemu startupowego. Raz jeszcze dziękuję panom za przyjęcie zaproszenia do naszej debaty. Konferencja jest częścią targów przemysłowych, a więc idealnie wpisuje się również w ogólny krajobraz przemysłowy, nad którym w tym momencie toczy się debata nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Mając wśród gości pana dyrektora Staniłko, który reprezentuje Ministerstwo Rozwoju, myślę, że zaczniemy od pana dyrektora. Panie dyrektorze, wiem, że w czerwcu zeszłego roku na mocy rozporządzenia pana premiera Morawieckiego utworzono zespół do spraw transformacji przemysłowej, który przeszło rok pracował nad koncepcją przemysłu 4.0 lub też powołania wcześniejsze nazewnictwo to Polska Platforma Przemysłu 4.0, obecna Polska Platforma Przemysłu Przyszłości. I chciałbym, żeby pan nam przez moment opowiedział, szczególnie też w kontekście projektu ustawy o fundacji na rzecz Polskiej Platformy Przemysłu 4.0, której ostatnio projekt śledziłem z 19 października. Chciałbym, żeby pan opowiedział nam, tutaj publiczności, również panelistom, na jakim etapie prac przygotowawczych jest ta fundacja i co ona wniesie tak naprawdę do ogólnej koncepcji przemysłu 4.0, jeżeli chodzi o Polskę, i jakie perspektywy będzie generować, na czym to ma wszystko polegać.
Bardzo dobre pytanie. Najpierw trzeba wyjść od diagnozy. Myśmy na początku tego roku zrobili spore badanie z firmą Siemens, gdzie umożliwiono nam zadawanie pytań, które nas interesowały w szczególności. I no, diagnoza jest, powiedziałbym, analogiczna do diagnoz europejskich, z tym, że jej natężenie jest nieco wyższe, no, z powodu prostego. Polska gospodarka nie jest, czy polski przemysł nie jest nadzwyczaj technologiochłonny. To jest taki przemysł jeszcze w niektórych przypadkach, nawet często największych firm w różnych branżach, taki mocno manufakturowy. Więc sama absorpcja nowoczesnych technologii do tego przemysłu z jednej strony staje się już bieżącą koniecznością, ze względu na niedobór podstawowego zasobu, którym ta gospodarka dysponuje, czyli po pierwsze sporej ilości ludzi i ludzi też o przyzwoitych kwalifikacjach technicznych. Z powodów demograficznych dostępność obu tych zasobów, czyli tego jakościowego i ilościowego kapitału ludzkiego, będzie w ciągu najbliższych dekad na pewno będzie rosnąć. To w ogóle już możemy się pożegnać z taką perspektywą, a raczej będzie maleć. To wcale nie znaczy, że jest jakaś katastrofalna przyszłość przed nami. Raczej chodzi o to, że musimy wszyscy, nie tylko my jako rząd, ale wszyscy uczestnicy takiej szerokiej zmiany technologicznej, czyli dostawcy, szkolący, uczący, muszą podjąć zbiorowy wysiłek transformacyjny. A w ogóle pierwszym podstawowym jakby podmiotem tego wysiłku są właściciele firm. Jeżeli oni w głowie nie przejdą transformacji lub te firmy nie przejdą transformacji w formie sukcesji, bo to też nakłada się na falę sukcesyjną w polskich firmach. Tego pierwszego pokolenia twórców tych firm, oni często już mają przed sobą perspektywę taką, że emerytalną, bym powiedział. To jest taki moment, w którym jest dosyć analogiczny tego, co Tom Peters w 1974 roku w takiej bardzo znanej książce In Search of Excellence napisał o amerykańskiej gospodarce, że ona przez całe lata 70. była w stagnacji, ponieważ modele zarządzania w tych firmach były generalnie błędne. On potem napisał tą książkę, która w pewnym sensie przyczyniła się do rewolucji w zarządzaniu, która potem inkorporowała przez te pierwsze 10 lat pierwszy system IT, potem to wszystko zaczęło narastać. I pytanie jest, czy ktoś ten cały proces w Polsce ogarnia, w sensie wie kto się na czym zna, gdzie są te ośrodki, gdzie się można, nawet gdyby się chciało po prostu tak z dnia na dzień czegoś dowiedzieć, to gdzie właściwie można w sposób zaufany się czegoś dowiedzieć. No i wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, gdzie można po prostu zadzwonić i się zapytać, co ja mam zrobić, żeby stać się fabryką przemysłu 4.0. I w dużym skrócie to powołanie tej fundacji jest właśnie takim miejscem, to jest powoływanie takiego podmiotu, który po pierwsze wie, co się dzieje, czyli w ogóle monitoruje dostępność technologii, kwalifikacje tych ludzi, którzy mogą szkolić w sposób taki godny zaufania. Z drugiej strony jest to samo zbudowanie pewnej platformy, takiej cyfrowej platformy, tak powiedzieć, informującej o dostępnych technologiach i to technologie spełniających dwa cele statutowe tej fundacji, czyli to są rozwiązania interoperacyjne, żeby nie było czegoś takiego, co się nazywa vendor lock-in, że ja się zamykam u pewnego dostawcy, nie jestem w stanie się potem wyzwolić długi czas. I po drugie, że są to rozwiązania, które zapewniają suwerenność danych. To jest idea, która na razie przyświeca tej fundacji. Jesteśmy w trakcie konsultacji międzyresortowych. Zobaczymy, jak Ministerstwo Cyfryzacji zareaguje na tą ideę, ale generalnie jest to taka idea, żeby Polska już, patrząc w przyszłość, polski przemysł był w sensie cyfrowym suwerenny, żeby on się nie uzależniał od jakichkolwiek globalnych dostawców lub to też oznacza, że ci partnerzy globalni, bo to często bez nich się po prostu nie da, tak? W Polsce się nie produkuje robotów, trzeba mieć partnerów globalnych, żeby w tym uczestniczyć, żeby oni oferowali rozwiązania, które są zgodne z tymi założeniami. No i tak w dużym skrócie najbliższe lata będą poświęcone zakładaniu kilku, co najmniej centrów kompetencji w głównych ośrodkach przemysłowych. Zaczęliśmy już ten proces na Śląsku razem ze Strefą Ekonomiczną i Politechniką Śląską. Po drugie, to są programy takie troszkę częściowo też na potrzeby tej fundacji na najlepszych polskich politechnikach, czyli to są w tej chwili trzy takie pilotażowe programy uruchomione w Warszawie, w Poznaniu i na Śląsku, gdzie szkolimy lub uczymy, to w zależności od wieku uczestników, częściowo przyszłą kadrę tych centrów i tej fundacji, jak i potem pewnie ludzi, którzy w tym procesie, jeżeli on będzie powtarzalny, będą po prostu wraz z konsultowaniem przechodzić często do firm i zasilać je, co jest, myślę, dobrą, naturalną drogą, taką, którą często gdzieś tam w globalnym konsultingu przechodzą po prostu konsultanci. Ponieważ ostatecznie największym wyzwaniem tutaj, myślę, nie jest sama dostępność rozwiązań technicznych, tylko umiejętność zarządzania nimi. I to jest taka, całościowo jest to pewna misja, która polega na zbudowaniu zaufania polskich przedsiębiorców do nowoczesnych technologii. Bo ze względu na dużą asymetrię informacyjną, na często brak kompetencji wewnątrz firmy w operowaniu nowoczesną technologią, chęć do jej absorbowania jest nieduża. Czyli taki konserwatyzm technologiczny wynika często z tego, że firmy nie czują się wystarczająco mocno kompetentne, żeby wchodzić odważnie w pewne obszary nowoczesnego zarządzania czy nowoczesnej produkcji. Przecież to jest tak jakbym miał Państwu wyjaśnić, na czym to wszystko polega, to mniej więcej na tym ma polegać, że instrumenty tego wszystkiego są bardzo skomplikowane, różne, tam chodzi też i o pomoc publiczną i zbudowanie w ogóle sieci ludzi, którzy są certyfikowanymi, że tak powiem, dostawcami technologii, które z drugiej strony na samej platformie cyfrowej takich, nazwijmy to portalem technologicznym, tam jakby mogą się legitymizować rozwiązaniami, które spełniają te podstawowe założenia, o których przed chwilą mówiłem.
Dziękuję bardzo. Jeśli przyglądamy się też modelom rozwojowym czy modelom biznesowym podobnych inicjatyw właściwie w całej Unii Europejskiej, wszędzie widzimy mniej więcej ten sam wzór, tą samą strukturę. Jest to współpraca organizacji, instytucji rządowych z organizacjami biznesu, z sektorem nauki, z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym pytanie do pana prorektora. Wiem, że Politechnice Warszawskiej zainaugurowała taka uczelniana platforma przemysłu 4.0, tak to można chyba nazwać, i wiem, że jest pan jednym z pomysłodawców i twórców tej inicjatywy. Czy mógłby pan przybliżyć nam, na czym ma polegać ta platforma uczelniana i jaka byłaby jej odpowiedź do inicjatyw, które mają teraz miejsce? Czy one są synergiczne? Bardzo proszę.
Witam Państwa. Politechnika Warszawska oczywiście żywo reaguje na to, co się dzieje wokół. I jak do tej pory kształciliśmy i kształcimy bardzo technologicznie, technicznie, ale też kształcimy w zakresie organizacji przemysłu, zarządzania. I chcieliśmy włączyć się bardzo aktywnie w ideę. Ideę, która, jeśli będzie mieć rzeczywiście oparcie w przepisach, o których mówił pan dyrektor Staniłko, która będzie nie tylko ruchem takim, powiedziałbym, ideologicznym ludzi, którzy robią to dla własnej przyjemności, a będzie to skodyfikowane i będzie to oparte o rzeczywiście takie prawne podwaliny i sądzę, że za tym też finansowanie, to cieszymy się, bo tym bardziej będzie to pomagało zrealizować to, co zamierzamy i co chcemy się włączyć. Platforma, o którą pytał pan Anhalt, jest platformą międzywydziałową, platformą, która wykorzystuje nie tyle wiedzę taką techniczną czy technologiczną, a głównie ma podnieść poziom kompetencji zarówno pracowników, jak i przekazać to studentom w zakresie organizacji przemysłu 4.0. Czy nam się to uda? No mamy nadzieję, że uda się nam. W Politechnice działa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii i to miejsce, jest to taka jednostka międzywydziałowa i to miejsce wykorzystujemy do tego, aby właśnie tam odbyły się te pierwsze spotkania, te pierwsze działania i mamy nadzieję, że powstanie w Politechnice też centrum kompetencyjne, o którym była mowa już wcześniej, że takie powstaje na Śląsku. I sądzę, że to, iż w zakresie merytorycznym, gdzie mówimy o, czy kształcimy, czy zajmujemy się badaniami w zakresie automatyzacji, cyfryzacji, że to po prostu powiążemy z tą działalnością, o której mówił pan dyrektor Staniłko, taką, która spełni też może nie tyle misję, co po prostu będzie pomagała przedsiębiorcom wejść, czy zastosować te technologie, czy te idee w swoje działania.
Dziękuję bardzo. Wspomniał Pan o również współpracy z przedsiębiorstwami i tutaj moje pytanie do Pana Tomasza Kibila z EY-a. Wiem, że śledzi Pan, monitoruje Pan trendy rozwojowe odnośnie przemysłu 4.0 jako grupa, jako EY w wielu krajach. I nawet dziś przed tym panelem mieliśmy możliwość chwilkę porozmawiania na temat ulg podatkowych, które niewątpliwie są jednym z motorów napędowych tak naprawdę transformacji cyfrowej i takie możliwości, które tworzą rozwiązania fiskalne dla przedsiębiorstw, są pewnie również wskazane w Polsce. Jak pan to ocenia z perspektywy pana bogatego doświadczenia i wiedzy również odnośnie tychże właśnie trendów światowych, europejskich?
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim ja nie lubię mówić o przemyśle 4.0 jako o czymś, co ma być w przyszłości. To jest teraźniejszość albo dla niektórych krajów przeszłość. To znaczy mówimy o przemyśle 4.0, to te pierwsze inicjatywy w Europie pojawiły się 2011-2012 rok. Tak? W związku z tym mamy już za sobą około 5 lat doświadczeń w różnych krajach. I łatwo sprawdzić, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Teraz, jaka była przyczyna, dla którego Unia się zajęła w ogóle tematem? Różnica, luka inwestycyjna pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi w inwestycje cyfrowe jest na poziomie ponad 300 miliardów euro. To tych pieniędzy ulokowanych w nowoczesnych formach brakuje Europie w stosunku tylko do Stanów. Ja nie chciałbym mówić o Azji, o Chinach, o tym, co tam się dzieje. Po prostu brakuje pieniędzy. I we wszystkich przedsięwzięciach, które obserwujemy w Europie, które kończą się sukcesem, po pierwsze, driverem były inwestycje publiczne, ale wsparte przez inwestycje prywatne, tak, czyli konieczność stworzenia mechanizmów, które zachęcą przedsiębiorców do tego, żeby inwestowali. Drugim aspektem jest brak wykształconych kadr. To znaczy, też się z panem dyrektorem zgadzam, ale to nie dotyczy tylko Polski, to znowu dotyczy całej Europy. Brakuje kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych. I znowu, odwołując się tylko do badań Komisji Europejskiej, około 70% przedsiębiorców mówi, że spodziewa się, że będą mieli kłopoty z powodu braku kadr. Teraz trzecim elementem to jest nie tylko współpraca pomiędzy przemysłem a nauką. To, co my obserwujemy, to większość tych państw, które wdrożyły dość intensywne działania w obszarze tak zwanego przemysłu 4.0, to jest zapewnienie platform współpracy w ramach całych branż. Likwidowanie takiej nadmiernej konkurencyjności pomiędzy podmiotami po to, żeby cały proces uefektywnić. I teraz, jeżeli możemy się spojrzeć na te 5 lat doświadczeń różnych krajów, dobrym przykładem są Włochy. Włochy też nie były specjalnie nowoczesnym krajem, jak zaczynały tam w 2011 czy 2012 swoją inteligentną fabrykę. I w pierwszym momencie zainwestowały stosunkowo niewielkie pieniądze, co się okazało barierą dla rozwoju, wyłącznie w edukacji, albo prawie wyłącznie w edukacji. Natomiast na lata 2017-2018 wszystkie inwestycje, które są dokonywane w tak zwany przemysł 4.0, to jest nowy program włoski, mają tak zwaną hiperamortyzację, 250% amortyzacji wydatków na Industria 4. To może być przedłużone na następny rok, tak zwana superamortyzacja na poziomie 140%. Za tym idą kredyty na badania R&D, umarzane w znacznej części. Za tym idą ulgi podatkowe na inwestycje w startupy, w firmy małego i średniego biznesu. To jest taki booster, który spowodował, że dzisiaj we Włoszech, a praktycznie Włochy dzisiaj importują kompetencje z całego świata po to, żeby być w stanie spożytkować te środki. I teraz ja nie twierdzę, że same pieniądze cokolwiek zmienią, bo to jest nieprawda. Natomiast jeżeli jest program, który ma swoje miary, którym możemy sprawdzać jego sukces i on jest niepoparty finansowaniem, elastycznym finansowaniem, to to jest najczęściej bariera, która zamienia to Industry 4.0 w taką technologiczną ciekawostkę, a nie rzeczywiste przyspieszenie dla gospodarki.
Czy pan tak ad vocem chciał chyba króciutko, zanim przejdziemy do pana dyrektora Pleciaka, zajmiemy?
Tak, znaczy z jednej strony Włochy mają najbardziej hojny program, ale nie mają praktycznie żadnych działań koordynacyjnych. Są kraje takie jak Holandia, gdzie ulg nie ma w ogóle, a są głównie działania koordynacyjne. Ja chciałem powiedzieć, że w Polsce od niedawna istnieje, może nie hiper, ale może tam mini amortyzacja, ale jest to taka ulga przyspieszona amortyzacja do 100 tysięcy złotych, czyli jeden mały robot przemysłowy w małej, średniej firmie w ciągu roku powinno tak się zamortyzować, więc jego zamortyzacja razem z implementacją to w ciągu 2 lat się powinno dokonać i to, żeśmy prowadzili właściwie od czerwca tego roku, już jest to po prostu w prawie. Bank Gospodarstwa Krajowego w tej chwili pracuje nad takim dużym instrumentem kredytowym wzorowanym na francuskim instrumencie kredytowym, który polega na dwuletniej, znaczy na takim pożyczce technologicznej, która, czy kredycie technologicznym na zakup i implementację rozwiązań zaawansowanych takie industrial automation, tak szeroko rozumianego, która ma odroczoną na 2 lata spłatę, czyli zakładam, że w ciągu 2 lat następuje optymalizacja tej inwestycji i przedsiębiorca jakby z uzysku jest w stanie spłacać tą inwestycję. Więc te działania, które my robimy, to nie są tylko wyłącznie na poziomie powoływania ciała koordynacyjnego, ale też przy okazji budowania tych instrumentów finansowych, które mogą pakietowo zachęcać. Znaczy, jeżeli przychodzi, nazwijmy to gdzieś tam za rok czy za 2 konsultant do przedsiębiorcy, to mówi, ma pan takie ulgi podatkowe, amortyzacyjne, tutaj może pan to tak rozliczyć, tu są jakby gotowe do tego przepisy, tutaj ma pan 2-3 ośrodki, z których może pan się nauczyć tego, a tego, a tam ma pan 14 certyfikowanych dostawców, którzy posiadają, że tak powiem, znak jakości. I to samo w sobie jest takim podejściem, myślę, że na tyle kompleksowym, że przedsiębiorca, który nawet byłby oporny, to jakby siła też przymusu zmiany, taka, która idzie ze zmiany w gospodarce, tak, głównie tych zmian dotyczących dostępności siły roboczej, myślę, że będzie dosyć przekonująca. Aha, jeszcze oczywiście nie powiedziałem o ulgach innowacyjnych, które są w tej chwili już z roku na rok podwojone, więc jakby możliwość korzystania z ulgi na innowacje jest naprawdę w tej chwili bardzo szeroka. I to jest dosyć świadome przeniesienie z wysiłku z czysto takiego ekstensywnego modelu powiększania mocy do wyraźnych zachęt do budowania po prostu nowych produktów, dlatego że to jest też strukturalnie problem polskiego przemysłu, że on generalnie jest bardzo mocno twórczy.
Dziękuję. Pan dyrektor Kibik wspomniał tutaj o rozwiązaniach włoskich, w których bardzo mocne naciski kładzie się na powiązanie ekosystemu startupowego. Podejrzewam, że z korporacjami w ramach idei przemysłu 4.0 i w związku z tym, że mamy tutaj wśród panelistów pana dyrektora Piotra Pietrzaka, Chief Technology Officera IBM-a, chciałbym zadać pytanie, wiedząc z drugiej strony, że IBM jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o współpracę ze środowiskiem startupowym, czy pan tutaj widzi jakieś możliwości łączenia się IBM całym tym swoim potencjałem wygenerowanym środowiskiem startupowym, ekosystemem właśnie w rozwój, w tworzenie takich nowoczesnych rozwiązań dla obszaru cyfryzacji przemysłu w Polsce z punktu widzenia IBM?
No myślę, że w tym obszarze istniejemy, być może zbyt mało o tym mówimy. Troszeczkę wracając do tego, co powiedział pan dyrektor Staniłko, ja myślę, że te rzeczy, które się dzieją w chwili obecnej i te programy wsparcia, które są nakierowane na startupy, idą w bardzo dobrą stronę. Tak? Mamy projekty związane, prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju i jego agendę PFR, mamy NCBIR, mamy zachęty płynące z Ministerstwa Finansów, natomiast wydaje mi się, że przydałoby się troszeczkę więcej koordynacji. Współpracując z firmami typu Venture Capital albo korporacjami, które myślą o utworzeniu korporacyjnych takich ciał CVC, które mogłyby inwestować na rynku polskim pieniądze, dochodzi do kilku takich trochę sprzecznych sygnałów. Z jednej strony są zachęty dla przedsiębiorców mówiące o tym, inwestujesz złotówkę, będziesz mógł odliczyć od podatku 2 złote, padła taki zakładam pomysł, nie propozycja, ale pomysł wyrażony przez premiera Morawieckiego. Natomiast jednocześnie padają informacje mówiące o tym, że inwestycja kapitałowa będzie podlegała opodatkowaniu, jeżeli będzie wyrażona bezpośrednio w pieniądzu. Więc pewne działania, wydaje mi się, mogłyby być troszeczkę lepiej koordynowane w obszarze tych zachęt, bo te zachęty rzeczywiście są, one się pojawiają. Jeżeli je lepiej skoordynujemy, być może wprowadzimy w nich jakiś szereg czasowy, to ma to szansę bardzo fajnie zadziałać. Jeżeli chodzi z kolei o obszar współpracy z takimi firmami globalnymi jak IBM, to ja myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja dla małych i średnich przedsiębiorców na wyjście na rynki globalne. Dlatego, że każda firma o zasięgu globalnym ma jednak zbudowany ten rynek odbiorców również globalny. Istnieją na rynku polskim firmy, które dzięki współpracy z nami, jak IBM, pozyskały klientów chociażby takich jak American Airlines, o których zaadresowanie dla nich by było bardzo kosztowne, a odpowiednio wykorzystując odpowiednie programy u nas, chociażby takie jak IBM Globalny Przedsiębiorca, są w stanie skutecznie składać do takich firm wspólnie z nami oferty, również dlatego, że to również nam się jak gdyby opłaca, jest dobre dla obydwu stron. Jeżeli chodzi o przemysł, czy obszar przemysłu 4.0 i unowocześnianie pewnego rodzaju typu rozwiązań, ja myślę, że tutaj w dużej mierze zachodzi pewna trochę zmiana też pokoleniowa, dlatego że coraz częściej widzimy zainteresowanie rozwiązaniami alternatywnymi do tego, co w chwili obecnej widzimy, czyli na przykład dosyć szeroko firmy wchodzą w zagadnienia predictive maintenance, czyli monitorowania instalacji, wykrywania usterek z wyprzedzeniem, co obniża bezpośrednio koszty przestoju, więc idziemy w dobrą stronę. Czy można robić to więcej i szybciej? Na pewno tak. Czy jesteśmy gotowi do wsparcia tego? Również tak.
Świetnie. Jeszcze ja bym może się cofnął z pytaniem do pana dyrektora Staniłko, bo obserwując pracę tego zespołu do spraw transformacji przemysłowej, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, zauważyłem, że pominęliśmy jakby właśnie te dwa aspekty też. Być może przez zwykłe przeoczenie właśnie włączenie jakby ekosystemu startupowego do również tych Digital Innovation Hubów, które za moment powstaną chyba przy fundacji, tak? Rozumiem. I druga kwestia, zastanawiam się, czy w związku z tym, że idea cyfryzacji czy tam przemysłu 4.0 jest stosunkowo świeża, może nie nowa, ale świeża w Polsce, a więc to, co nowe, co świeże, potrzebuje pewnie też jakiegoś wsparcia, jakichś mechanizmów testowania i być może, zastanawiam się, być może potrzebny jest tam jakiś program sektorowy albo jakiś jeden spójny finansowy instrument, jakieś takie wahadło, które pomoże zrozumieć tą ideę i rozwijać się tej idei w Polsce. Co pan sądzi na ten temat, panie doktorze? To pytanie też adresowałbym chyba do wszystkich uczestników, bo wydaje mi się, że może być interesujące.
No to jest interesujący problem i chyba nie ma jednej jakiejś takiej odpowiedzi. Ja powiem szczerze, nie wierzę w skuteczność środków finansowych, które nie adresują żadnej potrzeby. Tak, jeżeli nie ma potrzeby w głowie decydenta w firmie, że on tak naprawdę chce coś zmienić, że jego firma, która jest taką manufakturą z wyspami pojedynczych urządzeń, które są powiedzmy nawet wydajne, ale dyrektor produkcji tak naprawdę nie umie wykorzystać nawet pełnego potencjału tkwiącego w tych urządzeniach, bo na przykład to jest przykład takiej niemieckiej konferencji, gdzie dostawca, twórca holenderski powiedział, że wizytował kiedyś tam swoją fabrykę i powiedział, no i zauważyłem, że moje maszyny nie są nawet połączone, tak? Chociaż te kable tam wisiały i tak naprawdę nie wiedzieli, co z tym zrobić. Wszystko zaczyna się od tego, żeby sprzedać tą technologię, to przedsiębiorca musi mieć jakąś w ogóle wewnętrzną infrastrukturę cyfrową, tak? Musi mieć jakieś systemy, nazwijmy to bazodanowe, tak? Jakieś ERP, cokolwiek, tak? Jakieś podstawowe mesy. To są rzeczy, które sprawiają, że można doklejać do sieci czy układu coraz bardziej inteligentyzującego elementy, tak? Jeżeli z drugiej strony to też jest sytuacja, w której ktoś, kto nie ma nic, ma dużą łatwość w przeskoku. Tak? Znaczy jest w stanie, nie jest uwikłany w systemy, które są stare. To jest problem dużych zachodnich koncernów. Wiele koncernów, no, takich typu Volkswagen, jest tak naprawdę wbrew pozorom bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o podejście do absorpcji nowych technologii, bo koszt zmiany dla tak wielkiej firmy jest potężny. Tak naprawdę, proszę mi wierzyć, to parę firm widziałem też w Europie, to ta opowieść o tym, o tej inteligentnej fabryce, nawet w takim, nie mogę wymieniać nazw, no, ale są firmy, które otwierają dla dziennikarzy taką fabrykę. W MIT Technology Review można przeczytać, że ona jest taka super nowoczesna i faktycznie jest, ale 80% innych fabryk jest wciąż jeszcze takich, powiedział raczej 3-0, tak? To nie jest tak, że to na świecie nagle wszyscy już mają to gotowe. General Electric zainwestował w system Predix kilka miliardów dolarów, do tej pory jeszcze nam nie zarobił. Nie wiem, jak tam IBM z Watsonem. Ale są to generalnie rozwiązania, które są wciąż operacyjną, praktyczną obietnicą. I ci, którzy wiedzą, co z tym zrobić, ci ostatecznie wygrywają, bo to chodzi o produktywność, a nie ulgi podatkowe. Tak? Znaczy, to chodzi o to, żeby umieć tego używać. Więc jeżeli ja jako przedsiębiorca wiem, jak ja mam to użyć w moim przedsiębiorstwie, jaki ja mam produkt stworzyć z tego lub na przykład zmienić biznes model, to ja skorzystam dopiero z tych instrumentów. Bo doświadczenie obecnej perspektywy finansowej jest takie, że pieniędzy nie brakuje. Brakuje raczej strumienia dużych projektów na przykład. Tak, jest dużo małych projektów, my byśmy chcieli mieć dużo większych projektów, więc ta skłonność do inwestowania w ogóle w innowacje w polskim przemyśle jest wciąż jeszcze bardzo ograniczona. I ona jakby też mnie nie dziwi, tylko no, rząd się bardzo pali, no bo ma na 7 lat dużo pieniędzy i chce wydać te pieniądze. I też w gruncie rzeczy chodzi też o to, żeby sytuacja, w której narasta to poczucie jakby wyczerpania dotychczasowych zasobów w gospodarce, bo tak chyba jest, spotykała się z szybką dostępnością i rozwiązań i kompetencji. I to jest dla nas jako rządu to jest absolutnie najważniejsze wyzwanie. Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na Polskę, to tutaj pieniędzy na inwestowanie naprawdę nie brakuje. Natomiast brakuje skłonności do większych inwestycji. Taką tezę stawiam.
Ja myślę, że jednak dla polskiego przemysłu przydatne byłyby dedykowane programy takie jak chociażby Ministerstwo Rozwoju z PFR-em ogłosili program Scale Up, który prowadzą, który zachęcił, nazwijmy to, narodowych, finansowych czempionów do współpracy i absorpcji tej innowacji, bym powiedział, w tani sposób, z drugiej strony luzujący troszeczkę obszary związane z zamówieniami publicznymi. Widać chociażby pierwszą akwizycję PKO BP, który nabył Zencarda, widać firmy takie jak BGŻ czy parę innych, które otworzyły się na nowe innowacyjne rozwiązania i absorbują je przy okazji sprawdzając, na ile organizacja umie je zaabsorbować. W większości te rozwiązania są wytwarzane czy adoptowane do ich wymagań. Myślę, że coś takiego, taki podobny czy zbliżony program dedykowany, albo który mógłby zachęcić firmy z sektora przemysłowego, gdzie ten poziom innowacyjności, o którym Pan wspomina, jest trochę niższy, na pewno mógłby być bardzo ciekawą rzeczą. Tutaj akurat KGHM z Cuprum próbuje dosyć dużo w tym obszarze również działać i kilka innych firm. Natomiast można było robić
jak pan obejrzy 180 firm, które w ScaleUpie uczestniczą, to tam około 1/3 co najmniej to są firmy z takiego szeroko rozumianego Internet of Things. Tak? I ja osobiście uważam, że bo to jest bardzo świeża inicjatywa i to są dopiero
to są bardzo dobre.
Dwa nabory. Ja zgadzam się, że jest bardzo dobra, tylko dla mnie największy challenge polega na tym, czy te rozwiązania naprawdę zostaną zaabsorbowane. Bo to dla dużej firmy, każdej, łącznie z samym IBM-em, czy tam wielkimi globalnymi koncernami, absorpcja w ogóle nowych rzeczy do środka jest wielkim wyzwaniem. To trzeba umieć tym zarządzić. Sam rozwój rozwiązań to jeszcze nie jest wszystko. Trzeba przejść tą całą drogę i to są często trudne historie.
No tak, natomiast ten program wydaje się bezbolesny i bym powiedział mobilizujący tych przedsiębiorców, którzy chcieli w nim uczestniczyć, w tym spółki Skarbu Państwa i to jest bardzo pozytywne.
Zobaczmy, czy ona się czyta.
Chciałem jedno poprzeć pana dyrektora, bo my mówimy o przemyśle 4.0, a nie o kolejnym projekcie innowacyjnym. To są dwie różne rzeczy. Celami przemysłu 4.0 we wszystkich krajach europejskich była modernizacja istniejącego przemysłu. Jednym z elementów są oczywiście startupy, małe i średnie firmy, innowacje. To jest bardzo ważny element. Natomiast większość z tych gospodarek, które są trochę bardziej rozwinięte niż Polska, stawiało głównie na współpracę w ramach łańcuchów wartości. Pan dyrektor wspomniał o fabryce, która nie jest połączona wewnętrznie, a my mówimy o połączeniu w ekosystem iluś różnych podmiotów, od poddostawców, przez doskonalenie własnego wytwarzania, przez nową logistykę do ostatecznego klienta. Teraz, jeżeli my będziemy implementowali kolejne innowacje, życzę wszystkim entrepreneurom sukcesów, tylko oni będą sprzedawali swoje rozwiązania w tych krajach, które są w stanie wchłonąć te rozwiązania. Oni nie będą zmieniali gospodarki. Ja chciałem Państwu przypomnieć, że to wyzwanie związane z przemysłem 4.0 to polega na tym, że od 2000 roku połowa firm z listy Fortune 500 nie istnieje już. I za chwileczkę może się okazać, że po prostu 80% tradycyjnych przedsiębiorstw przestanie istnieć, po prostu dlatego, że skupi się na zainstalowaniu jednego robota czy smart taggingu w swojej infrastrukturze, natomiast nie będzie miała zintegrowanego całego ekosystemu wokół siebie. A tego przedsiębiorstwo, platformy wymiany informacji, przedsiębiorstwo indywidualnie nie zrobi, na pewno. Tak? Nie stworzy platformy do wymiany danych, informacji pomiędzy podmiotami.
Ja bardzo mocno jeszcze raz uczepię się tego wątku związanego z finansowaniem. Zgadzam się, że to co nowe i to co innowacyjne, to co potrzebuje modernizacji, potrzebuje również pewnego wsparcia finansowego, pewnej koncepcji przynajmniej takiego wsparcia. Patrząc również teraz, może to nie jest pytanie bezpośrednie, właściwie jest to pytanie do pana rektora, ale nie mamy tutaj niestety nikogo z NCBR, kto mógłby się do tej kwestii odnieść, na Centrum Badań i Rozwoju. A wiem, że taki program sektorowy, który nazywa się Infostrat, miał być uruchomiony. Nie wiem w tym momencie, na jakim to jest etapie, ale dużo elementów tego programu, tak naprawdę chociażby jak Big Data, cyberbezpieczeństwo, to są jakby elementy, czy tam części składowe szeroko pojętej koncepcji przemysłu 4.0. Natomiast póki co programu nie ma. Czy pan, panie rektorze, uważa, że taki program mógł być uruchomiony, czy powinien być uruchomiony z punktu widzenia polskiego szkolnictwa, aby wesprzeć tak naprawdę również rozwiązania, nowoczesne rozwiązania na rzecz przemysłu, ale również, żeby podnieść też ten poziom kształcenia, żeby dać możliwość młodym doktorantom uczestniczenia w tym procesie, jakim jest transformacja cyfrowa.
No tak, to pytanie jest o tyle trudne, że bardzo często uczelnie postrzegane są jako instytucje, które no tak bardzo zabiegają o kolejne projekty, szczególnie te projekty miękkie, te, które sprowadzają się do często takich, powiedziałbym, zajęć dydaktycznych czy organizacyjnych. No i to się zarzuca, prawda, że tu powinno się robić te rzeczy konkretne, a te to tak po prostu, to jest troszeczkę takie korzystanie z publicznego pieniądza. Ale lepiej byłoby, gdyby było tak, jak nawiązywał mój sąsiad z prawej strony, mówiąc, że gdyby ten rzeczywiście przemysł, a tego nie odczuwamy na uczelni, przychodził i właśnie mówił, że potrzebne są, tak, jest potrzebna taka wiedza, że potrzebna, że chętnie by, tak powiem, uczestniczyli w tego typu w zajęciach, czy w tego typu pozyskiwaniu wiedzy, to byłoby takie bardziej naturalne. Ale my jeszcze nie jesteśmy jako kraj na takim etapie, to sobie trzeba szczerze powiedzieć. I stąd to, o czym mówi prowadzący, no rzeczywiście, no, gdyby położyć pewne środki, skupić działania, ale połączyć to z inicjatywami, o których mówił pan dyrektor w ramach nowych przepisów, no to rzeczywiście to byłoby ze wszech miar pożyteczne. Przy czym, no żeby nie było też tak, że ten cel nie jest dobrze sprecyzowany i rzeczywiście znów poszły pieniądze, czegoś tam się uczono, średnio to skoordynowano, no i mamy jak zawsze.
Czy tutaj, żeśmy też nie wpadli w taką pułapkę pojęciową związaną z kwestią łańcuchów, no bo łańcuch jest wtedy potrzebny, jak to, co ja wytwarzam, jest skomplikowane. Jak ja produkuję, dajmy na to ten przysłowiowy polski mebel, to jaki jest łańcuch? Lasy Państwowe, wytwórca płyty, mebel, ewentualnie designer tego mebla i tak zwany dostawca Woodworks, czyli jedna z specjalizowanych firm, głównie ze Szwajcarii i Austrii, które dostarczają takie inteligentne linie do produkcji mebli. I wielki odbiorca globalny, który jest na przykład IKEA albo Steinhofer. To jest cały łańcuch. To jest skomplikowane? Nie. Po prostu w Polsce się robi bardzo dużo bardzo prostych produktów. I tutaj cudów nie będzie. Ten challenge, taki prawdziwy challenge w przyszłości, to jest robienie coraz bardziej skomplikowanych rzeczy. Łącznie tak naprawdę to również chodzi o to, on po prostu musi mieć, tak, przepraszam, to tak ujmę, dużo części, tak? No bo rzecz typu pociąg, telefon, nie wiem, maszyna, tak? To są rzeczy, które są wewnętrznie złożone. I to, co jest największym wyzwaniem, to jest na przykładzie najlepszej polskiej stoczni, w której gdzieś tam w sierpniu byliśmy i tam stoi taki nowy polski niszczyciel min. To jest najnowocześniejszy okręt wojskowy, jaki w ogóle kiedykolwiek wyprodukowano w Polsce. I on był o pół roku opóźniony, ponieważ podjęto wysiłek wciągnięcia do jego produkcji wyspecjalizowanych polskich, często mniejszych, średnich firm, które nigdy czegoś takiego nie budowały. Więc sam proces w ogóle zaprojektowania tego urządzenia, tak, wytworzenia komponentów, skoordynowania tej pracy, dowiezienia tego na czas, to jest coś, czego się w Polsce prawie nie robi. No nie oszukujmy się, polscy przedsiębiorcy nie słyną z intensywnej kooperacji. Tak więc my mówimy o przełamaniu pewnej kultury gospodarczej, która istnieje. I oczywiście przełamanie jest, jakby technologia może w tym pomóc, ale jednocześnie brak pewnych skłonności i taka kultura wytwarzania wszystkiego samemu sprawia, i to jest największe zagrożenie dla polskiej gospodarki, że ten, kto absorbuje technologię cyfrową, jest wielki, obniża sobie koszty swojej skali. Tak? Te technologie cyfrowe sprawiają, że wielkie przedsiębiorstwa są dużo mniej marnotrawne, bo one dużo więcej widzą, dużo więcej są w stanie przewidzieć i wszystkie te, nie wiem, magazynowe stoki i tak dalej, które tam były jakimś zamrożonym kapitałem, to wszystko znika. I teraz ta transformacja, która nadchodzi nieubłaganie po prostu globalnie, ona jest też naprawdę zagrożeniem takim dla bardzo wielu polskich firm, które nie chcą rosnąć, nie chcą tworzyć bardziej skomplikowanych rzeczy. nie chcą się uczyć. I tutaj nie będzie litości, to znaczy, że w ogóle też żaden rząd nie pomoże, bo tutaj poziom konkurencji w polskiej gospodarce jest jeden z najwyższych w Europie. To jest taki, liczyć taki indeks Hirschmana, Hirschfelda, to jest niebywale konkurencyjna gospodarka, gdzie bardzo dużo średnich polskich przedsiębiorstw konkuruje ze średnimi polskimi przedsiębiorstwami. To jest bardzo rzadko, że polska firma bezpośrednio konkuruje z firmą globalną, no, z różnych powodów. Więc wyzwanie tutaj, ja bym powiedział, jest kulturowe i to może być, ta technologia może być tak naprawdę tylko narzędziem tej zmiany kulturowej, zarządczej i technologicznej. To jest cel na 15 lat, nie oszukujmy się.
Dziękuję. W związku z tym, że wychodzimy już pomalutko poza czas, zostawię jednak panom na 30 sekund, pozostałym panom na podsumowanie takie summary krótkie odnośnie tego panelu. Kolejność dowolna. Panie rektorze, zapraszam.
No cóż, inicjatywa ministerstwa jest bardzo, powiedziałem, i na czasie, i chwalebna. Sądzę, że potencjał intelektualny takich instytucji, jaką ja reprezentuję, czyli uczelni, jest. Nie da się oczywiście wykonać skoku nagle, prawda? Bo jeśli podniesiemy poziom wiedzy, a to będzie wiedzy oczywiście i tych młodych ludzi, których kształcimy, i tych, którzy już prowadzą działalność, i oni będą zdecydowani, żeby przejść na nowy sposób myślenia. Nie tylko na pojedyncze, poszczególne inwestycje, tylko jak mówił pan dyrektor, na nowy sposób myślenia, czyli po prostu taki, który to otoczenie działalności przemysłowej bardziej scyfryzuje, no to będzie sukces.
Dziękuję.
Ja w zakończeniu skorzystam z prawa odpowiedzenia ad vocem o skomplikowanych procesach. Ja pracuję dla tak wyrafinowanych biznesów jak producenci beczek, którzy montują w swoich beczkach rozwiązania, które zapewniają, że w tej beczce ten towar będzie przechowywany w dobrych warunkach, że będzie miał dobry skład. To nie jest wyrafinowany biznes, to jest zmiana w sposobie myślenia. Tak? Ja pracuję dla przemysłu windowego. To prosty biznes. Stawiamy taką klatkę, tam jest lina, silnik na górze i ona jeździ góra-dół. No tylko ta firma dziennie przewozi, ma miliard osoboprzewozów. I ona w tej chwili myśli, w jaki sposób mogłaby dotrzeć do tego miliarda ludzi, z którymi jeździ. Tu się z panem profesorem w pełni zgadzam. Niewiele jesteśmy w stanie robić zachęcając metodą push, pchając w stronę jakichś rozwiązań. Jeżeli nie stworzymy zachęt dla transformowania się polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, nie w perspektywie roku, żeby mieć większy lub mniejszy zysk w tym roku, tylko w perspektywie kilkuletniej, no to ta podaż dodatkowych kompetencji znajdzie swoje zatrudnienie, ale znajdzie najprawdopodobniej poza Polską.
Dziękuję. Panie dyrektorze.
Ja bym ze swojej strony chciał zachęcić mimo wszystko do zabawy z innowacją, próbą poszukiwania miejsc, gdzie możemy, że tak powiem, zerwać te nisko leżące owoce, o których między innymi mówił dyrektor Staniłko. Cyfryzujmy to, co można cyfryzować. Przyglądajmy się danym, które posiadamy u nas w przedsiębiorcach, tak, żeby móc zrobić krok naprzód, chociażby w tym jednym małym obszarze, którym nazwijmy to jest ICT.
Dziękuję Państwu za udział w panelu. Dziękuję również Państwu za uwagę. Przechodzimy za momencik do kolejnego panelu dotyczącego infrastruktury 5G na rzecz przemysłu 4.0, który poprowadzi prezes Borys Stokalski z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.